Właśnie od Pani zacząć, jakby Pani mogła powiedzieć, jakie są Pani oczekiwania, jakie są oczekiwania nauczycieli, którzy z tym, którzy nie będą na to patrzeć
którzy
z punktu
jeszcze
widzenia,
nie chcą zrezygnować z pracy.
I którzy patrzą na to nie z punktu widzenia ministra i tam ministerstwa i problemów, tylko takie właśnie, czego by Pani oczekiwała od takiej, od nowego kierownictwa ministerstwa i od nowego jakby systemu szkolnictwa?
Zmiany finansowania oświaty. To najkrócej rzecz ujmując. Generalnie nauczyciele zarabiają za mało i jest to bolączka nie tylko tych pracujących w zawodzie, ale też wszystkich, którzy by tymi nauczycielami ewentualnie chcieli zostać. Każdy nauczyciel, który w tej chwili pracuje, pracuje zazwyczaj na więcej niż etat i jest przemęczony, też zmęczony myśleniem o tym, jak przetrwać. Tak naprawdę większość nauczycieli walczy o przetrwanie przy obecnej pensji, co powoduje, że musi się podejmować różnych innych dodatkowych prac, co zmniejsza jego wydajność jako nauczyciela i zmniejsza zadowolenie z pracy i pomysłowość, kreatywność. Także jest to kwestia finansowa i tu nie tylko mówię o finansowej w kontekście jednostkowego nauczyciela, ale w kontekście ogólnym, no gdyż zawód, dobór jakby ludzi do zawodu i przychodzenie nowych osób jest mocno ograniczone właśnie też przez perspektywy finansowe, co sprawia, że nauczyciele muszą pracować na więcej niż etat lub borykać się z grupami łączonymi w przedszkolach czy w zerówkach w szkołach. Ja pracuję w przedszkolu, więc no widzę ogromny problem z brakiem po prostu osób chętnych do pracy ze względu głównie finansowego, gdyż jak nauczyciel sobie przeliczy, że na dojazd do pracy musi na przykład w Warszawie wydać tyle i tyle pieniędzy, to mu się po prostu nie opłaca tej pracy podejmować często, gęsto na przykład.
Dobrze, i to wystarczy?
Jako punkt pierwszy myślę, że jest to to najistotniejsze, ponieważ dalej, żeby nauczyciel mógł zaopiekować swoje potrzeby też psychiczne, psychologiczne, wsparcia takiego mentalnego, gdzie obciążenie psychiczne nauczycieli w pracy jest ogromne, ponieważ no, dbają oni o rozwój dzieci, jeżeli zdają sobie sprawę, a chcemy, żeby nauczyciele zdawali sobie sprawę z tego, jaką odpowiedzialność ponoszą, no to równocześnie są obciążeni właśnie psychicznie. W związku z tym muszą o to jakoś zadbać. Nie mamy opieki psychologa dla nauczycieli tak naprawdę. Nie mamy zabezpieczenia tutaj wsparcia takiego psychologicznego, tutoringu, tak jak to jest na przykład w Finlandii, gdzie nauczyciele są, stale mają spotkania takich zespołów i superwizję, tak jak psychologowie mają superwizję pracując, nauczyciele superwizji takiej jako takiej nie mają. Mają owszem wsparcie dyrektora lub go nie mają, w zależności od tego, na jakiego dyrektora trafią. Mają wsparcie koleżanek, no ale to nie wystarczy, to nie jest taka pomoc. I myślę, że tutaj, żeby nauczyciel mógł skorzystać z takiej pomocy, to musi sobie za tą pomoc zapłacić. Żeby sobie za tą pomoc zapłacić, to musi wydać na to 1/3 pensji, jeżeli uda mu się znaleźć tanią pomoc. W związku z czym go na to nie stać. Także, żeby być zdrowym nauczycielem i móc pomagać uczniom w podstawowym zakresie, no to jest podstawa, jakby finansowanie oświaty. Większość nauczycielek jest w stanie być nauczycielkami, bo ich mężowie lepiej zarabiają w chwili obecnej. To punkt pierwszy.
A, czyli jeszcze mam taką prośbę, że my to będziemy spisywać. Mamy taki specjalny program do spisywania i dla ułatwienia, gdyby Państwo mogli przynajmniej pierwszy raz,
Olga Skolimowska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, radna dzielnicy Wilanów.
Dobrze.
Ja bym powiedziała tak, że przede wszystkim to Urszula Woźniak, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przede wszystkim to wiele organizacji, wiele niezależnych od siebie posłowie w tej chwili też już od dłuższego czasu pracują nad tym. Tam działa taki specjalny zespół, co zajmuje się przyszłością edukacji. Tutaj mamy tę sieć, która też opracowywała, my braliśmy w tym udział w jakiś tam sposób. I wydaje się, że ten minister tego 15 października, wybory 15 listopada, wszystko będzie jasne, przychodzi już prawie z gotowym planem działania, bo nie ma go tworzyć dopiero, to jest niemożliwe. Drugi punkt, nie rewolucja, a ewolucja. Oświata, edukacja ma dość rewolucji. I gdybym ja miała mówić o tym, co należy zrobić, to mogłabym oprzeć to na takich przeciwieństwach, czyli to, co mamy teraz. Teraz mamy niestabilność prawa oświatowego. Mamy co chwileczkę zmieniane prawo oświatowe. Pewne przepisy są wprowadzane, za chwilę są dokładnie wyprowadzane, a za rok są z powrotem te same przepisy w tej samej formie wprowadzane. Nauczyciele już w ogóle przestali śledzić te przepisy, ale one dotyczą bardzo istotnych dla nich rzeczy, ponieważ one dotyczą i awansu zawodowego, i oceny pracy, i ich pracy, czyli te dodatkowe godziny, które kiedyś się nazywały, prawda, inaczej, teraz się czarnkowymi nazywają, które pani minister Zalewska znosiła. Więc przeciwieństwo, stabilne prawo stworzyć. I tu od razu zaznaczam, że zarówno jako Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak i nauczyciele, z którymi ja rozmawiam, a mam kontakt z bardzo wieloma nauczycielami, my uważamy, że Karta Nauczyciela powinna pozostać jako ustawa określająca prawa i obowiązki, choć więcej obowiązków, ale generalnie pragmatykę zawodu nauczyciela i to, że nie powinna być likwidowana, to jest jedno, ale też wpisywana do ustaw, które mówią o systemie oświaty, czy systemie, czyli do prawa oświatowego, czy do ustawy o systemie oświaty, też nie to powinna być odrębna ustawa, która oczywiście wszystko się zmienia i wymaga pewnych regulacji. Więc jeśli bym mówiła na zasadzie przeciwieństw, to już koleżanka powiedziała o wynagrodzeniach, ja powiem szerzej w ogóle o finansowaniu oświaty. I tu na pewno też powinien nastąpić takie wskazanie, co leży po stronie samorządu, a co leży po stronie rządu. I to jest stuprocentowo, dlatego kto przyjdzie do władzy, to wtedy kombinuje, jak tą kołderkę sobie przeciągnąć na swoją stronę. Nie będę tu opowiadała, bo wszyscy o tym wiemy. Braki kadrowe, które są teraz, a szczególnie w wielkich, dużych miastach, są po prostu przerażające. A te braki kadrowe to raz, że powodują, że nauczyciele pracują dużo, dużo więcej. W Warszawie to może być i 40 i 50 godzin z doraźnymi zastępstwami tygodniowo. I ten nauczyciel, po pierwsze, że jest przemęczony, zwyczajnie fizycznie przemęczony. Dwa, że jest wypalony. Trzy, że wpadł już w marazm. On już w zasadzie, taki nauczyciel w Warszawie, nie patrzy na to, co się dzieje, bo nie ma ani siły, ani czasu. Oni mu tak dorzucają coś jeszcze. A on mówi, dobra, biorę, wszystko mi już jedno. Tyle mam, wezmę i to jak zrobię, tak zrobię. Uwaga, efektem tego jest spadek jakości nauczania. No żaden nauczyciel nie będzie w efektywny sposób tak pracował. Ale oprócz tego mamy ogromną liczebność oddziałów. W tej chwili, w szczególności w szkołach ponadpodstawowych. To jest oczywiście zrozumiałe, ale ze względu na kolejne dereformy, które wchodziły, ale to jest 38 uczniów w oddziale.
Dobrze, a czy minister w grudniu może to zmienić?
Nie, jest organizacja roku szkolnego. W związku z tym...
Słuchajcie, jeszcze raz prośbę. To, co od 1 września, to sobie na razie odłóżmy.
Ja sobie w zasadzie spraw, które w grudniu, znaczy w grudniu, czy wszystko musi się, część może się rozpocząć z nowym rokiem kalendarzowym, czyli, ale tu mamy na myśli ustawę budżetową i oczywiście wszelkie finansowanie oświaty, finans i podział. To może zrobić w co będzie skutkowało na przyszły rok szkolny. Mam nadzieję, że pracują eksperci, naukowcy i badacze, wymieniam w taki sposób, bo przypominam sobie panią Zalewską, która mówi absolutnie nie dotykała tego, ona miała swój pomysł i go realizowała jak czołg, ale od tego są eksperci, naukowcy i badacze i podstawa programowa. I podstawa programowa, ale to znowu, przecież nie w ciągu roku szkolnego, prawda? Tylko przychodzi z gotowymi, ale drodzy panowie, to można mieć pomysł, można mieć gotowy, to muszą być rozporządzenia, akty wykonawcze i tak dalej.
Dobrze, no to ja teraz trochę takich mrowisko chciałem włożyć. Znaczy, mnie się wydaje, że na przykład, nie mówię o matematyce czy fizyce, ale na przykład jeśli chodzi o historię i teraźniejszość, wiedzę o społeczeństwie, znaczy, ja bym, gdybym ja został ministrem edukacji, to ja bym to zmienił w trakcie roku szkolnego. Znaczy, pewnie bym wyrzucił taki przedmiot jak HIT i pewnie bym zmienił, jakby to też nie jest pewna, znaczy to nie mamy próżni, to nie jest alternatywa, albo mamy HIT, albo mamy nic, tak? Bo mamy te podstawy programowe, które były przedtem i mamy te podręczniki, które były przedtem. I mamy nauczycieli, którzy potrafią to robić, bo oni to robili do momentu, kiedy minister Czarnek. Tak. Czyli krótko mówiąc, gdybym ja został ministrem edukacji, to bym pierwszym, nie wiem czym to się robi, rozporządzeniem, czy czym się wprowadza i wyprowadza.
Rozporządzeniem.
To
bym to zrobił od razu, dlatego że po prostu szkoda, żeby czekać z tą zmianą, bo to jest kolejny stracony rok.
Na pewno to też odpolitycznienie, tak?
Nie? Pani Magda mówi, że nie.
Proszę. Nie można tak w ciągu roku siadać z przedmiotów i nauczycieli. To mówiłam, jest fizycznie niemożliwe i prawnie niemożliwe. Ale na pewno nauczyciele i uczniowie potrzebują takiej stabilizacji. Potrzebują docenienia i dowartościowania. Nauczyciele przez te ostatnie lata właściwie od strajku słyszą, że są niepotrzebni, że można ich zastąpić leśnikami, zakonnicami i że szkoła sobie doskonale bez nich poradzi i że można ich dobić falą hejtu i nie są potrzebni nam, Polkom i Polakom, społeczeństwu, więc potrzebują takiego docenienia i dowartościowania, zarówno słownego, jak i finansowego. W Sejmie są dwa projekty obywatelskich ustaw, po które taki przyszły minister może sięgnąć i one dotyczą spraw finansowych i wynagrodzeń nauczycieli. To są gotowe projekty z uzasadnieniem, które czekają na dalsze procedowanie. To jest taki gotowiec, po który ten minister, nowy minister właśnie może bardzo szybko sięgnąć i przyjrzeć się tym pomysłom. To jest między innymi jeden z tych pomysłów dotyczy powiązania nauczycielskich wynagrodzeń ze średnią krajową. Dzisiaj te płace zasadnicze są powiązywane przez ministra z wysokością płacy minimalnej. I do tego minister wyrównuje średnie, znaczy te wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, tak aby były zgodne z wysokością płacy minimalnej i w styczniu, i teraz w lipcu. A ten projekt dotyczy tego, żeby płace były powiązane z płacą średnią w gospodarce w kraju.
Oderwane od decyzji politycznej.
Oderwane od decyzji politycznej. Oprócz tego dowartościowania, docenienia, to takie zapewnienie o tym, że szkoła jest autonomiczna, samodzielna i może w swoim gronie rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektora podejmować decyzje i nie będzie narażona, tak jak na dzisiaj, na kontrolę czy na nieprzychylność ze strony samorządu, który sprzyja opcji rządowej. Z punktu widzenia uczniów taką bardzo ważną kwestią i również i nauczycieli i rodziców, bo to wpływa też na pracę nauczycieli, jest podstawa programowa, więc taki minister powinien w pierwszym dniu powołać zespół, który będzie pracował nad nową podstawą programową. Dzisiejsza podstawa programowa autorstwa Anny Zalewskiej jest encyklopedyczna, przeładowana. Jedna lekcja równa się jeden temat, na kolejnej lekcji nie ma czasu na powtórki, utrwalenie. Mamy kolejny temat, jeżeli lekcja przepadnie, no to dzieci mają cztery strony zadań do domu i muszą to same nadrobić. Nie ma korelacji międzyprzedmiotowej, więc taką bardzo pilną rzeczą wpływającą na również dobrostan uczniów jest odchudzenie podstawy programowej i taki minister powinien w pierwszych swoich dniach powołać zespół, profesjonalistów, ekspertów i praktyków, który podstawą programową się zajmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To może panie nas pociągnęły w stronę też takich socjalnych spraw, to może pana prezesa poprosić. Ale też, żeby nie zamykać się, bo nie chciałbym stworzyć takiego wrażenia, że związkowcy to tylko mówią o pieniądzach.
Ale
bo związkowcy myślą też o jakości pracy, o komforcie pracy i o jakości edukacji. Jakby pan prezes mógł jakby już trochę spojrzeć na to z punktu widzenia takiego, ale pani Magda poruszyła taką, wydaje mi się, kluczową sprawę. Znaczy, w jaki sposób przekazać nauczycielom komunikat, że nie muszą się już, tak powiem, obawiać, nie muszą się bać, że nikt im nie będzie patrzył na ręce, że nikt im nie będzie tych rąk wiązał, że nikt im nie będzie, nie będzie ich wzywał do przed sąd dyscyplinarny, jeśli zrobią coś nie po myśli rządu. Że w jaki sposób jakby uruchomić taką ich energię i kreatywność i samodzielność?
Jak Jurek Wiatr zobaczy to, co powiem na wstępie, to się przewróci, bo trzeba byłoby pójść za Jezusem i powiedzieć, nie lękajcie się. I nie będę tym ministrem, który doprowadzi do tego, że będziecie się nie bali, ale ja bym, odpowiadając na pana pytanie, nie czekał do wyborów. Dlatego, że po pierwsze w kwestii merytorycznej wszystkie moje przedmówczynie, które także reprezentują związek, wypowiadały się w taki sposób, który pokazuje stanowisko ZNP w tej kwestii i nie mówimy tylko o pieniądzach, chociaż ich nie mamy. Natomiast moim zdaniem trzeba byłoby dokonać ruchu takiego socjotechnicznego polegającego na zapowiedzi przedwyborczej. Czyli, nie wiem, 4 czerwca jest do tego dobra okazja, gdzie powiemy po pierwsze, co możemy zrobić bez destabilizacji oświaty w momencie przejęcia władzy od 2 listopada, żeby społeczeństwo i środowisko i nauczyciele wiedzieli, że nie będzie tutaj kolejnej rewolucji. Czyli co możemy zrobić od zaraz, ad hoc, od 2 dnia urzędowania. Co zrobimy i od kiedy w pewnej perspektywie, czyli stycznia, tak jak Ula powiedziała, bo w zasadzie sytuacja jest taka, że rząd już będzie miał prowizorium budżetowe i rząd już będzie pracował nad dokumentami prawie gotowymi. One już będą znane nam 15 czerwca, czyli za półtorej, jak pan premier mówi, miesiąca. Ale to, co zrobimy i od kiedy, jest ważne, bo to także uspokaja to środowisko, uspokaja emocje oraz zapowiedź tego, czego nie zrobimy. Czyli nie zrobimy chociażby rewolucji w strukturze edukacji, czyli nie wrócimy do 6 klas, nie wrócimy do edukacji od 6 roku życia, bo nad tym trzeba po prostu popracować. Ale ja bym chciał, żebyśmy także wiedzieli, kim to zrobimy, nie w sensie sprawczej, czyli realizatorów tego przedsięwzięcia, ale kto za tym będzie stał, kto to będzie firmował, jaka to jest osoba, bo wydaje nam się, że w tym kraju na edukacji znają się wszyscy, mamy 36 milionów nauczycieli, dyrektorów i tak dalej, ale byłoby rzeczą ważną, żebyśmy my wiedzieli, czy osoba, która przychodzi, jest politykiem i będzie miała sztab ludzi, który będzie ją wspierał, wspomagał i w jakiejś mierze ona będzie tylko legitymizowała i firmowała te działania, czy też jest sama osobą, która ma coś konstruktywnego w tej sprawie do powiedzenia przy założeniu podstawowym, że tak jak chyba Ula powiedziała, nie przeżyjemy kolejnej rewolucji, bo to napytamy sobie tylko masę wrogów, także po naszej stronie, a więc kim to zrobimy, w sensie, że tak powiem, personalnym i jakie osoby, jakie instytucje, jakie organizacje będą to wspierały. Dlatego, że poza oświatą publiczną, która stanowi tam jakieś 80%, jest także komponent w postaci edukacji niepublicznej, edukacji domowej i ona nie może być zmarginalizowana i ona też musi mieć swoje miejsce w tym przedsięwzięciu. I tutaj też musimy to widzieć z punktu widzenia edukacji jako całości, a nie tylko tego fragmentu, który wiąże się z edukacją samorządową. Ale najważniejsze moim zdaniem, co powinno się zrobić także przed wyborami, to jest uspokoić emocje. To jest w tej chwili, my, tak jak moje poprzedniczki powiedziały, jesteśmy środowiskiem niesłychanie rozemocjonowanym. A jeżeli ktoś z tych emocji próbuje się oderwać, to popada albo w taką bierność, albo rodzaj takiej byle jakości, albo emigrację wewnętrzną, mówią, dobra, niech się dzieje, co się dzieje, ja zrobię swoje, idę do domu, nikt mnie to w ogóle nie dotyka. Więc To jest rzecz ważna, ale jeżeli mówimy o uspokojeniu emocji, no to przede wszystkim trzeba byłoby jasno zapowiedzieć kwestie dotyczące czasu pracy, nadgodzin. Dla Państwa to może się wydają rzeczy trywialne, ale my jesteśmy w ogromnym kryzysie, nie tyle demograficznym, bo on będzie za 3 lata szczególnie widoczny, ale kadrowym, bo nie od rzeczy jest powiedzieć, że rzeczywiście brakuje 70-80 tysięcy nauczycieli, bo jeżeli byśmy odliczyli tych, którzy mają uprawnienia emerytalne i tych, którzy pracują na godzinach ponadwymiarowych, to w tej chwili szacujemy, że to mogą być niedostatki na takim poziomie. To jest 10% kadry brakuje. To jest także rozwijanie wątpliwości, pytań, które zadają nauczyciele, co z naszymi emeryturami. Ale pytanie o emerytury ma swój podtekst w postaci pytania, ile będę zarabiała tu i teraz. Bo jeżeli tu będę zarabiała godziwe pieniądze, to ja nie będę parła do tego, żebym odeszła na emeryturę i dorabiała w szkole na nadgodzinach, tylko zechcę tutaj pracować. No bo wydaje się, że nauczyciele w swojej masie takiego myślenia stadnego za łatwo ulegają właśnie takiej presji środowiskowej, mówią, dobra, odchodzimy na emeryturę, uciekamy, a tu kwestię emerytur każdy musi rozpatrywać z punktu widzenia swojego indywidualnego konta i tego, z czym ja na tą emeryturę odejdę, żebym nie była skazany na 13, 14 czy 15 emeryturę tego czy innego prezesa. To jest ważne także z punktu widzenia przyszłości tego środowiska. Ważną rzeczą jest także liczebność oddziału, więc jakby tematyki nie brakuje, ale my nie chcielibyśmy czekać do tego expose premiera powyborczego, tylko usłyszeć to tu i teraz. I zakładamy, że to będzie expose, na które czekamy, a nie expose, które nas dołuje.
Dziękuję bardzo. Zapytać przedstawicieli organizacji pozarządowych, bo Państwo o tym dyskutują od dłuższego czasu i jakby to, macie to dobrze przemyślane i macie pewnie nowe jakieś pomysły, jakby Państwo mogli to właśnie tak w bardzo zwięzłej formie zrekapitulować, nie wiem, ktoś tam z Państwa.
Ja tu bardziej reprezentuję właśnie sieć organizacji, którą żeśmy sami utworzyli, by 2,5 roku temu, zmęczeni taką koniecznością reaktywnego działania wobec coraz bardziej absurdalnych i niszczących edukację inicjatyw ministerstwa. I no, w międzyczasie zostaliśmy zmuszeni, zresztą super się udało też ze związkami zawodowymi i samorządami Wolną Szkołę przeciwko jednej z tych destrukcyjnych inicjatyw wystąpić. No ale potem, i to było w czerwcu, napisaliśmy obywatelski pakt dla edukacji, który właściwie, tu chcę powiedzieć, bo jestem z tego bardzo dumna, to jest jedyny dokument do tej pory, że tak powiem, w ostatnich latach, podpisy pod którym złożyły samorządy i związki zawodowe, organizacje społeczne od lewa do prawa, ekolodzy i konserwatyści. Zresztą zachęcam Res Humane i inne instytucje, które jeszcze nie podpisały, to żeby się, bo to jest w pewnym sensie, ja zresztą pamiętam dyskusję z ZNP na temat tego, czy tam musi być słowo dotacja, czy samorządy się opierały, czy subwencja, zrobiłam w końcu środki finansowe na... Uważając, że ważne, żebyśmy mieli jakieś wspólne pole, a dyskusje są i tak przed nami, tylko te dyskusje już bardzo szczegółowe właśnie warto prowadzić teraz i trochę je prowadzimy. Dlatego my mamy te 10 punktów, w ogóle w systemie dziesiętnym operujemy, tak, po pierwsze mamy 10 punktów paktu i to są te duże rzeczy i tu się zgadzam, absolutnie cieszę się, że mówię po paniach, bo wszystko to, co wy mówicie, tam jest. Czyli punkt drugi, szkoła dobrze, racjonalnie finansowana. Punkt piąty, szkoła kompetencji kluczowych, a nie miliona szczegółowych wiadomości i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co mi się wydaje tu najważniejsze, to żeby rzeczywiście w tej chwili, no nie tylko tworzyć te piękne plany, ale trochę próbować wywierać presję, po pierwsze na nas samych, bo nam już też trochę część osób mówi, Boże, ile można, nie wiadomo, czy wygramy. No oczywiście, że nie wiadomo, ale nie można w tej chwili, trzeba docisnąć do końca, bo to jest, że tak powiem, albo to okno możliwości się otworzy, albo nie, ale jak ono się otworzy, a my będziemy bez planu, to nic nam z tego otwartego okna nie przyjdzie. Więc tak, ta duża wizja to jest te 10 punktów i naprawdę to się też akademikom podoba, jest jakby z czego startować. A druga rzecz, którą żeśmy ostatnio zrobili, pokazaliśmy to politykom w Sejmie, przedstawicielom partii prodemokratycznych. To Państwu chętnie wyślę, to się nazywa 100 dni dla edukacji, 10 pomysłów na nowe otwarcie. I to zrobił zespół prawny, to jest dokładnie odpowiedź na pytanie, co zrobić szybko. 10 rzeczy, 3% na subwencję, PKB na subwencję oświatową albo coś w podobie. W każdym razie wyraźnie zasypanie tej luki, dlatego że inaczej samorządy nie będą jakby po stronie edukacji, bo są w wiecznym konflikcie, na co te kasy zrobić, a jeszcze niedawno ta subwencja to było 2,5%, w tej chwili jest 1,94%.
2,72%
No dokładnie, 2,70%, słuchajcie, więc to nie są jakieś zupełnie absurdalne kwoty. Po drugie, propozycja ZNP, którą kochamy i wszędzie promujemy, jest ona też w pakcie, czyli że powiązanie pensji wynagrodzenia nauczycielskiego ze średnią krajową. Bardzo dobry pomysł, wreszcie jakiś po prostu konstruktywny, klarowny pomysł na stabilizację realnych wynagrodzeń nauczycieli. I tu właśnie odwołujemy się do waszego projektu ustawy. Poza tym tu jest jeszcze mowa o takim pakiecie pod hasłem ułatwiamy życie nauczycielom, czyli wywalenie tych różnych dziwnych rzeczy dotyczących oceny pracy nauczyciela. Krótko mówiąc, już nie będę wchodziła, bo nie mam na to czasu, ale wyślę to Państwu, to jest na papierze, dostali to politycy, będzie to wisiało od dziś na naszej stronie, bo to jest świeża rzecz.
I opublikujemy to bez humoru.
Tak jest. Trzecie, ramowy plan nauczania dla chętnych szkół, odsztywnienie tego po prostu super twardego, tak żeby było trochę więcej czasu, więcej elastyczności, dla dyrektora więcej luzu, dla nauczycieli. To jest marzenie wielu dyrektorów. Mam świetnego nauczyciela od muzyki. Czemu ja nie mogę mieć 2 godzin więcej muzyki dla uczniów, bo mam rewelacyjnego nauczyciela, który się marnuje. Czwarty punkt ma trochę charakter symboliczny i fundusz zajęć dodatkowych dla szkół samorządowych, przede wszystkim tak, jednak dla samorządowych, a nie wszystkich, koniec z Wilną Plus. Czyli wszystkie te pieniądze, które poszły z tej głupiej ustawy, nie wiem, czy ją się tak szybko uda odwołać, a poza tym być może symboliczne byłoby, gdybyśmy te pieniądze, które Czarnek rozdawał na Wille Plus i te inne parę rzeczy, żeby te miliony przeznaczyć na zajęcia dodatkowe dla uczniów, bo samorządy mówią, my nie mamy już pieniędzy na zajęcia dodatkowe i im mniejszy samorząd, tym bardziej to mówi. W związku z tym jeszcze w Warszawie zajęcia dodatkowe są, ale w Kamieniu Pomorskim zero. Piąty punkt, dość kuratorów, polityków i ręcznego sterowania. Zmiana zasad mianowania kuratorów. Ktoś, kto jest członkiem partii politycznej w ciągu ostatnich 5 lat, nie może kandydować. Kompletne, tak. I na zasadzie to cały świat robi na tego typu stanowiska, tak zwane assessment center, czyli sprawdzanie, jakie człowiek ma kompetencje, a nie mówienie, ty pójdziesz, bo ty byłeś z nami. Plus ograniczenie części kompetencji kuratorów. Tutaj ja wiem, że ZNP może mieć inne zdanie w tej sprawie, na przykład dotyczących, nie wiem, wyboru dyrektora. Czy rzeczywiście przedstawiciele kuratora powinni być w komisji, która wybiera dyrektora, który jest człowiekiem, który zarządza instytucją, którą prowadzi samorząd, a nie ministerstwo.
Też powinni, tylko nie z decydującym głosem.
No właśnie, doradcze, więc tu jest ileś takich rzeczy, które są... Szóste, już lecę szybciutko. Deregulacja i odwrócony nadzór pedagogiczny. Deregulacja jest po prostu, już nie mówię o tym, co zresztą wyście też badali, że jest po prostu ilość papierów, którą produkują z powodu strachu dyrektorzy i każą produkować nauczycielom, znaczy, że to przekroczyło granicę jakiegoś kompletnego absurdu.
Spełnienia dyżuru na długiej przerwie.
No dokładnie, dokładnie. Więc oni proponują, i ja to bardzo ich zachęcam do używania tego pojęcia, gilotyna regulacyjna. Katarzyna, czyli MEN otwiera stronę i zobowiązuje do tego kuratorów, którzy proszą dyrektorów, tu jest strona, na której zgłaszacie wszystkie niepotrzebne, dysfunkcyjne, sprzeczne ze sobą i że jest pół roku na to, albo i rok, żeby ileś tych rzeczy usunąć. Punkt siódmy, bardzo silny głos na szczycie edukacyjnym, prawa uczennic i uczniów, szkolna demokracja, jest propozycja, młodzi ją zgłaszają, część starych mówiła, a gdzie obowiązki, ale my jesteśmy w nurcie prawoczłowieczym, więc nie uzależniamy praw od obowiązków. Ustawa o prawach uczniowskich i jakaś osoba typu rzecznik praw ucznia, oni mówią, a ja mówię rzecznik praw uczniowskich, żeby nie było genderowych problemów, na przykład przy Rzeczniku Praw Dziecka, tylko no albo osobna instytucja, ponieważ liczba skarg rośnie i choćby z tej konferencji, która była 3 dni temu w Krakowie Stowarzyszenia Umarłych Rodziców, widać, że będzie rosło, bo przyzwolenie dla naruszania praw uczniowskich po prostu spada, społeczne przyzwolenie rodziców, uczniów i tak dalej i też ich świadomość. 8. To, co żeśmy walczyli, o co walczyliśmy razem, czyli przeciwko Lex Czarnek, organizacje społeczne w szkole. Wara ustawodawcy od tego, z kim szkoła, samorząd uczniowski, dyrektor, nauczyciel chce współpracować. Regulacja na poziomie szkoły, na poziomie statutowym, autonomia, a nie po prostu co przyjdzie partia, to zrobi taki zapis, żeby nie można było z opozycji zapraszać. 9. Koniec z fikcją rad oświatowych, samorządowych, ponieważ tego prawie nie ma. Natomiast są tworzone, i to jest choćby warszawski przykład, sama jestem członkinią Warszawskiej Rady Edukacyjnej, tworzenie ciał, które nie są tak sformalizowane, nie siedzą na głowie samorządowi, a równocześnie są wyrazem takiej partycypacyjnej polityki lokalnej, bo ta polityka lokalna musi być i to jest na przykład jedno z zabezpieczeń przeciwko likwidacji szkół, jeżeli tego nie robi po prostu pan burmistrz, tylko żeby zlikwidować szkołę, trzeba mieć zgodę społeczności lokalnej i wtedy trudno, niech to trwa rok albo dwa. Ale wtedy to jest decyzja, za którą ktoś stoi i stoi też społeczność lokalna i wie, dlaczego szkoła została zlikwidowana albo nie została zlikwidowana. I ostatni punkt, i to jest punkt jakby taki bardzo, na szczęście też partie o tym mówią od lat, czyli myślenie co dalej, powołanie bardzo szybko ciała w rodzaju Komisji Edukacji Narodowej, która się zajmie podstawą programową, wszystkimi tymi problemami tak bardziej właśnie związanymi z pracą nauczycieli, ale też być może generalnie po prostu braku, to jest taki moment, jak powstawała Komisja Edukacji Narodowej, że trzeba zobaczyć, że takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieżowanie i moim zdaniem to jest dobry moment i wszyscy się na to zgadzają, więc idźmy w to. Ja nie wiem, i ostatnie zdanie powiem, nie wiem oczywiście, jaka będzie skuteczność naszych działań, bo jak słyszę na tym spotkaniu czwartkowym, tylko nie, można to opublikować, jak jedna z przedstawicielek mówi, no tak, odchudzenie podstawy programowej, ale ja widzę badania, tu 40% jest za odchudzeniem, a 47% przeciwko. To jak my to mamy wprowadzić? No niestety, no czasami trzeba zrobić jakieś rzeczy. Po pierwsze inaczej, znaczy określić, co to znaczy odchudzenie, bo ludzie się boją, że te ich wnuki, bo to na ogół starsi ludzie są przeciwko takim zmianom, że te ich wnuki będą głupsze niż oni.
Nie będą wiedzieli, co to kariokineza.
Kariokineza, właśnie, mitoza Mejoza słynne i 10 moich ulubionych o alkanach, alkenach, alkinach, wymagań szczegółowych. 10 jest w 8 klasie. Jak stąd będziemy wychodzić, to każdy niech podstawową różnicę między alkanami, alkinami, alkenami przypomni, bo inaczej będzie kłopot. Więc to krótko mówiąc, ciśniemy i zachęcam do tego, żebyśmy wszyscy razem cisnęli, żebyśmy się nie bali tego, że się w różnych rzeczach różnimy, bo to są te rzeczy właśnie, w których się trzeba próbować dogadać. I jedni coś odpuszczą, drudzy coś odpuszczą. A pewne rzeczy mogą pozostać nierozstrzygnięte, no nie wiem, na przykład to, co ZNP też protestowało przeciwko izbom nauczycielskim, nie wiem, no to był czyjś pomysł, nie wszyscy są za tym, czy się znajdzie jakaś energia na to, żeby to zrealizować, nie wiem. Nie skupiajmy się jakby na tych sporach, patrzmy, gdzie mamy pola wspólne i dogadujmy różnice. I ciśnijmy polityków, bo ja jeszcze to do pana prezesa, ja nie wierzę w ministra, żadnego, ani ministra. To znaczy dla mnie to nie jest czas i to nie są, że tak powiem, nie jest epoka oświeconego, tak, najbardziej oświecony minister musi mieć odwagę, owszem, i musi mieć dobre zaplecze i musi słuchać ludzi, bo to musi być proces, to nie może być jednorazowa po prostu czyjaś koncepcja. Także fajnie, żeby on był mądry, w takim sensie, żeby był otwarty.
To znaczy, przypuszczasz, że można sobie poradzić bez urzędu ministra?
Nie. To znaczy uważam, że można. W Szwajcarii nie ma ministerstwa, ma świetną edukację. W Finlandii jest minister, ale wszystkie wykonawcze uprawnienia oddał agencji wykonawczej. To jest jedna z propozycji, która była zgłaszana też na... Żeby po prostu oddzielić te coś... Czteroletnie od politycznych, mieć profesjonalny urząd państwowy,
wśród
tak.
Ale jeżeli mogę głosem, bo okaże się, że ja jestem ortodoksyjnie przywiązany do tego, o czym mówimy, bo mówiliśmy o wydarzeniach, ja tak odebrałem pana pytanie, które są możliwe tu i teraz, od załóżmy 2 listopada, więc raczej mało prawdopodobne, żebyśmy w polskiej konstrukcji także nie naruszają ustawy zasadniczej, likwidowali urząd ministra.
Słuchaj, ja teraz powiem coś jako, nie jako specjalista od edukacji, którym nie jestem, ale jako ktoś, kto trochę zna politykę i trochę ją rozumie. Więc moim zdaniem w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, to znaczy kiedy mamy szkołę w stanie jakiejś destrukcji, kiedy przez 8 lat, przez 2 kadencje ktoś przy tej szkole cały czas, przy systemie edukacji cały czas majstrował w sposób po pierwsze chaotyczny, a po drugie no taki jakby dezorganizujący wszystko, tak? To w takiej sytuacji wydaje mi się, że potrzebny jest właśnie ktoś z autorytetem, kto jakby wskaże drogę.
I kto będzie twarzą.
Kto będzie twarzą, i kto da też swoją twarz właśnie i też jakby no, będzie miał takie zaufanie, że ludzie mu zaufają, że zaufają mu nauczyciele, zaufają mu rodzice. Ktoś taki jest potrzebny, bo bez tego, to wam jakby jako osoba trochę jednak w tej kulce doświadczona, powiem wam, że bez tego wszystko się rozejdzie. To znaczy ugrzęźniemy w takim marazmie. Znaczy dlatego też wydaje mi się, że to co państwo tutaj sugerują, żeby, no dobrze, to tego się nie da zrobić, bo to wymaga czasu, bo to no, trzeba przygotować, bo to trzeba przekonsultować. No to zacznijmy od 1 września 2024. Zobaczycie, to wtedy się okaże, że 1 września 2024 roku znów będziemy z czymś spóźnieni i wszyscy...
Nie, to są wszystko rzeczy od pierwszego dnia urzędowania. To wiecie, nikt nie mówi, znaczy ja na tym tego nie mówię, że ma nie być ministra, albo że on ma być słaby i tylko się rozglądać, kto by mu tu coś podpowiedział. Marzę o tym, ale nie liczę na to.
Znaczy generalnie ja mogę sobie wyobrazić taką sytuację, o której pani Licja mówi, gdzie minister jest taki właściwie, znaczy nie jest osobą, która narzuca cokolwiek, nie? Która jakby
narrację, niech narzuci narrację.
I tylko to jest, taki minister jest dobry wtedy, kiedy system jest uregulowany i dobrze sam funkcjonuje, wszystko jest nasmarowane, wszyscy wiedzą co robić, wszystko samo idzie. To wtedy taki minister jakby nie jest do niczego właśnie taki jakby nadmiernie aktywny, nie jest wtedy specjalnie potrzebny. Ale w momencie takiego przełomu wydaje mi się, że jest potrzebny ktoś, kto podejmie też pewną odpowiedzialność, kto jakby będzie śmiały i będzie w stanie też zrobić coś, co wszystkich zaskoczy. I na przykład ja uważam, to nie wiem, z panem prezesem kiedyś rozmawialiśmy, że należałoby zlikwidować w ogóle instytucję kuratorium. Że kuratoria to... Znaczy, ja rozumiem, że jest potrzebny jakiś nadzór taki programowy i on musi być ujednolicony w skali całego państwa, całego kraju, wszystkich szkół i tak dalej, ale to nie musi być robione w sposób XIX-wieczny. Mamy dzisiaj cyfrowy świat, informatykę i tak dalej i to jakby... Nie musimy też tylu urzędników zatrudniać, a zwłaszcza ten kurator nie może być kimś, kogo się wszyscy w szkole boją, dyrektorzy się boją, i, że... będą wzywani gdzieś tam. Więc może właśnie takie radykalne działanie, znaczy likwidujemy kuratoria i mówimy, w jaki sposób ten nadzór programowy zapewnimy w sposób taki nowoczesny.
Ale panie to, tak, bo tak jakby odchodzimy od głównego tematu.
Ja bym te kuratoria szybko likwidował.
No tak, tylko nam nie chodzi o to, żebyśmy robiąc rewolucję wywracali cały ten model do góry nogami, bo jeżeli mamy coś dzisiaj zaprojektować, to musimy wiedzieć, co jest rzeczywiście możliwe od pierwszego dnia ministra, co jest niemożliwe, żebyśmy nie wprowadzali takiego totalnego chaosu, bo budując kolejną rewolucję, ja sobie jestem w stanie wyobrazić człowieka, który przyjdzie i powie, że od 2 listopada mamy całkowicie nową podstawę programową, bo gdzieś tam w zaciszu gabinetu ktoś nad tym pracował. I zakładam jako absolutny nieuk, jeżeli chodzi o chemię, że mi się do tej pory te alkany śnią. Więc, natomiast generalnie problem polega na tym, że edukacja to nie jest takie przedsięwzięcie, gdzie można przyjść, powiedzieć, dzisiaj tą taśmę przestawiamy na inne tory i tak pracujemy, bo tu mamy 700 tysięcy nauczycieli, 4,5 miliona uczniów, no i jeszcze parę milionów interesariuszy po taśmie rodziców. Więc trochę spokoju, żeby ktoś przyszedł i powiedział, jak obejmę władzę, to wspólnie ze środowiskiem będę o tym dyskutował i będę uspokajał atmosferę i pracował nad zmianami, które możliwie jak najszybciej powinny być wprowadzone, to jest rzecz ważna, ale zgadzam się z panem, że zmiany od 1 września 2024 roku już mogą być niemożliwe, bo ta inercja może nas nieco przytłoczyć.
Ja tutaj mam jakiś taki plan, dlatego tak, więc jedną z ostatnich osób będzie pan Andrzej Żor, który jest członkiem redakcji Res Humana, ale w swojej bogatej przeszłości jest wiceprezesem Związku Literatów Polskich, ale w swojej bogatej przyszłości był również dyrektorem generalnym Ministerstwa Edukacji, więc jak my tutaj wszystko powymyślamy, to pana Andrzeja zapytamy, co jest realne z tego tutaj. Panie Andrzeju? Tak? Pan Jędrzej, a później poproszę panią profesor, żeby te rozmieszczone myśli, coś z doświadczeniem takim teoretycznym nam uporządkował.
Czy jest potrzeba włączenia tego klimatyzatora? Państwo
nie.
Tak.
Panie Andrzej,
cieszę się, że to pani profesor przypadnie rola uporządkowania tej dyskusji. Ja też chciałbym powiedzieć, że na pewno potrzebujemy takiej eksperckiej dyskusji, rozmowy o tym, jak ma się zmieniać edukacja i potrzebujemy jej teraz, a nie od 2 listopada. Osoba, która będzie tą edukację... I to wynika też z tego, że świat się coraz szybciej zmienia, w związku z tym my potrzebujemy na stałe takiej dyskusji, nie tylko przy okazji wyborów czy w roku wyborczym, ale potrzebujemy jej na bieżąco. Szkoła zawsze próbowała za rzeczywistością nadążać, a teraz to jest tym trudniejsze, bo rzeczywistość zmienia się coraz szybciej. I ja bym miał oczekiwanie do wszystkich stron sceny politycznej, żeby do takiej dyskusji o tym, jak ma się rozwijać długofalowa edukacja, zapraszała nas jako społeczeństwo. Na pewno jest tak, że nie możemy tutaj robić żadnych zmian rewolucyjnie. Ta ewolucja jest jedyną strategią, która przez zmianę systemu edukacji działa. Jest oczywiście duże wyzwanie takiego imposybilizmu, ogromna siła inercji tego systemu i w tym kontekście przywództwo jest super ważne. Ja uważam, że rzeczywiście to jest tak duży system, który potrzebuje tak wielu zmian, że potrzebujemy silnej osoby, kobiety, mężczyzny, która weźmie za to odpowiedzialność i będzie się cieszyła zaufaniem. Rok najbliższy szkolny to jest rok, w którym możliwe są tylko i wyłącznie symboliczne ruchy z mojej perspektywy. Takie ruchy, które pokazują kierunek ewolucji systemu długofalowe, znaczy bardziej w kierunku podmiotowości, mniej w kierunku kontroli, bardziej w kierunku wspomagania, mniej w kierunku dekretowania, bardziej w kierunku orientowania szkoły na całość doświadczenia szkolnego, a nie tylko tej funkcji akademickiej. Znaczy to są takie sygnały, które ministerstwo może wysyłać. I one w świecie polityki, w sferze publicznej będą super istotne, bo na pewno największym wyzwaniem jest odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela. W tym sensie mówię o prestiżu, a nie tylko o kontekście finansowym, bo to wydaje mi się, że to finanse finansami, oczywiście to jest super istotne, ludzi trzeba godnie wynagradzać, ale o tej godności też warto szerzej myśleć i to jest możliwe z dnia na dzień. Znaczy, prestiż jest dystrybuowany też w sferze symbolicznej, w sferze publicznej i warto, myślę, że to będzie wyzwaniem dla ministra, żeby zdobyć zaufanie nauczycieli, które teraz jest bardzo wyraźnie nadszarpnięte, ale i potrzebujemy albo natychmiast, albo w perspektywie kilku najbliższych miesięcy tak naprawdę trzech nowych umów społecznych dotyczących edukacji. Znaczy potrzebujemy dyskusji o tym, jak za 10 lat chcielibyśmy, żeby szkoła wyglądała, bo tak duże systemy zmieniają się w perspektywie 4, 8, 12 lat, a nie w perspektywie roku. Więc potrzebujemy zastanowienia. Zachęcam do spojrzenia na prawo oświatowe w artykuł 1, 24 cele systemu edukacji, 23 nie pamiętam. W zupełnym nieporządku, to jest ważne i to jest ważne i tamto jest jeszcze ważne. My jako społeczeństwo nie mamy konsensusu, w jakim kierunku to się, ta edukacja musi rozwijać. Być może zbudowanie konsensusu nie jest możliwe, takiego uniwersalnego konsensusu, ale jak najszerszy konsensus jest nam potrzebny, więc to jest ta pierwsza umowa. Druga to jest nowa umowa z nauczycielami o tym, jak ma wyglądać pragmatyka zawodowa nauczycieli, o tym już była mowa wcześniej. Ale trzecia to jest dyskusja o tym, co to oznacza, co w praktyce oznacza wspólna odpowiedzialność samorządu i rządu za edukację. I tu też potrzebujemy i nowych rozwiązań finansowych, i nowych rozwiązań w zakresie decyzyjności. W naszym jako społeczeństwa interesie leży to, żebyśmy mieli dwa podmioty, które się wspólnie czują odpowiedzialne za edukację, czyli i samorząd, i rząd. Za ta współodpowiedzialność rodzi się z zakresu decyzyjności, który musi być też na nowo wyważony pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Inaczej się tego nie da zrobić, bo te tarcia z mojej perspektywy na tym tle powstają. Ja szczerze mówiąc nie jestem fanem Komisji Edukacji Narodowej. Wydaje mi się, że to jest zbyt duży system, zbyt ważna usługa publiczna, żeby ją wyjąć ze sfery polityki i przekazać jednej agencji. Szczególnie, że w polskim systemie nie mamy takiego doświadczenia odpolityczniania w ten sposób dyskusji. Chociaż w pełni się zgadzam z intencją, znaczy wyciągnięciem edukacji poza spór polityczny, taką bieżącą walkę polityczną, to jest nam na pewno potrzebne. I co do tego nie ma wątpliwości. Jeśli chodzi o podstawę programową, ona rzeczywiście jest istotna. To nawet nie jest perspektywa września 24, niestety, też musimy się z tym pogodzić. Znaczy praca nad podstawą programową to jest praca nad podręcznikami, to jest praca nad przygotowaniem nauczycieli, to jest perspektywa kilkuletnia. I ważne, żebyśmy sobie powiedzieli, że od dnia 1 rozpoczynamy pracę nad nową podstawą programową. Rozpoczynamy, i to jest ważny element wizji szkoły według Centrum Edukacji Obywatelskiej, które reprezentuję, nową dyskusję o egzaminach, o tym, jak układać rekrutację do szkół wyższego typu, żeby egzaminy nie były sensem szkoły, tylko żeby były jakąś formą podsumowania. Te egzaminy muszą szerzej widzieć osiągnięcia ucznia. Więc tych dyskusji potrzebujemy, ale one się będą materializowały nie we wrześniu 24, ale we wrześniu 25, 26 i 27, szczególnie jeśli chodzi o egzaminy maturalne, no to w ogóle to jest jeszcze późniejszy przecież termin. I z tym trzeba się pogodzić, bo inaczej zaczniemy robić rewolucję, która znowu tak się bardzo szybko strywializuje albo zrutynizuje, więc to są takie rzeczy, które są istotne. Ale są też takie wątki, które się nie pojawiły, o których chciałbym powiedzieć dwa słowa. To jest kwestia zadbania o dzieciaki uchodźcze. Ponad połowa dzieciaków, które są zarejestrowane w bazie PESEL, są ciągle poza systemem edukacji polskim. Żyjemy w jakiejś fikcji, uznając, że zajmuje się nimi ukraińskie Ministerstwo Oświaty. W oczywisty sposób mamy poza systemem prawdopodobnie nawet 200 tysięcy dzieciaków, które za chwilę w ogóle wypadną z edukacji. To są dzieciaki, które są pozbawione wsparcia psychospołecznego, nie mają szans uczenia się w najlepszym wypadku, bo formalnie one wszystkie kontynuują edukację online w Ukrainie, bo to jest czwarty rok z rzędu. We wrześniu 2023 to będzie piąty rok z rzędu ich edukacji online. Wiemy, jakie to ma skutki, więc my musimy się tymi dzieciakami zająć i jakby w ogóle jako społeczeństwo musimy za to wziąć odpowiedzialność, co się z tymi dzieciakami dzieje. No i druga taka rzecz, która jest istotna, że to jest zadbanie o dobrostan psychofizyczny dzieciaków. Tutaj akurat są jakieś konkretne polityki już teraz wprowadzane. Kierunek jest dobry i też wydaje mi się, że warto to zauważyć, że przez te ostatnie 4 lata stosunek do myślenia o dobrostanie psychofizycznym, o sytuacji psychicznej dzieciaków się zmieniło. Wyzwaniem jest zrealizowanie tych założeń dotyczących zwiększenia liczby etatów specjalistów szkolnych i trzeba też po prostu zaplanować konkretne działania, które by na to pozwoliły, bo to rzeczywiście jest taka rzecz, która też nie może czekać, a to akurat nie byłoby rewolucją, bo te polityki rozporządzenia nie zostały już wydane.
Ja tylko chciałam powiedzieć, tak odwrotem, jeżeli mówimy o takich sprawach bardzo ogólnych i długofalowych, wykraczając poza pierwsze tygodnie nowego ministra edukacji, to my też jako ZNP razem ze współpracy z różnymi środowiskami edukacyjnymi w czasie miasteczka edukacyjnego opracowaliśmy takie obszary, które wymagają natychmiastowej zmiany. Wiele z tych rzeczy pokrywa się z tym, co pan przed chwilą powiedział. I też mamy takie 6 punktów. Alicja mówiła o 10. My mamy w troszkę krótszej wersji, ale też w autoryzacji pozwolę sobie o nich wspomnieć, jeżeli poruszamy się w takiej perspektywie trochę
dłużej. One na dodatek są bardzo
zbieżne.
Ale ja jeszcze chciałam adwokatem, bo my tu oczywiście też o tym zdrowiu psychicznym dzieci, młodzieży i ukraińskim i też żeśmy się i o specjalistach. Problemem jest to, że żadne rozporządzenie tego nie załatwi, bo można oczywiście zrobić standaryzację zatrudnienia, tylko nie ma specjalistów.
Tak.
Tylko nie ma specjalistów. Czyli znowu wracamy do tego, że musimy pozyskać tych ludzi do pracy, a to jest alarmujący problem. Wczoraj mieliśmy Mazowiecką Radę Oświatową i o tym problemie mówili i profesorowie z APS-u, i ci, którzy pomagają bezpośrednio, i NGO-sy to robią, i robią to. Również powstają takie jednostki wsparcia dla tych dzieci w dzielnicach, gminach, i to jest, myślę sobie, taki skoordynowanie tej pomocy, która jest świadczona jakby przez ochronę zdrowia, z tą pomocą, która jest świadczona w szkole dla tych dzieci.
Dwa zdania tylko o tym powiem. Jeśli chodzi o tę standaryzację, to jak myślałem, jak mówiłem o zaplanowaniu działań, które pozwolą zrealizować tę politykę, to głównie myślałem o tym, żeby zapewnić, że ci specjaliści się w szkołach pojawią, bo to jest oczywiście największym problemem. Jeśli chodzi o podstawę programową i takie krótkoterminowe działania, to takim rozwiązaniem, które podpowiadaliśmy, które pewnie potrzebuje takiej pogłębionej analizy, czy to jest możliwe, jak to będzie wpływało na system, to jest oznaczenie części wymagań szczegółowych w obecnej podstawie jako wymagań fakultatywnych. To by oznaczało konieczność wyłączania ich z systemu egzaminacyjnego, ale jest to możliwe bez zmiany podręczniku.
Ale to już się dzieje.
Ale realizują to idąc pod prąd, systemowi takie rzeczy można powiedzieć z prądem, żeby był sygnał
stanu.
Tak, to jest kierunek.
To ja muszę odwrócić tylko jedno zdanie, bo my mamy sprawy podstawy dokładnie takie dwa kroki. Pierwszy krok to jest wycięcie rzeczy i to nie tylko dla ukraińskich dzieci, ale to co się dzieje też w sprawie matury. No po prostu można. Świat się zawali, nie zawali. Więc jedno to jest wycięcie, a drugie to jest zmiana w ogóle filozofii podstawy programowej i tu byśmy naprawdę proponowali, żeby pójść w stronę Walii, Kanady, krajów skandynawskich, czyli kluczowe kompetencje i wszędzie tam wiecie, co się wydarzyło. Eksperci poszli do polityków, albo politycy poszli do ekspertów i powiedzieli, słuchajcie, my już nie możemy co 4 lata tych podstaw po prostu wywalać do kosza, zmieniać, weźcie to. I ja, znaczy moim marzeniem jest, i przy czym to nie chodzi o ekspertów z UW ani z APS-u, nikogo nie mam, nie tylko o nich, to chodzi także o nauczycieli, o dyrektorki, o ludzi, którzy tego uczą na co dzień, bo my jako specjaliści od dziedziny potrafimy wymyślić 300 wymagań szczegółowych, tylko nikt tego potem nie jest w stanie zrealizować.
I to jest świetne.
My musimy mieć świadomość, że ten świat nie stoi w miejscu, przepraszam za truizm, i że co roku będą pojawiały się nowe zasoby wiedzy, o których będziemy przekonani, że dziecko to musi wiedzieć. Czyli teoretycznie za 10 lat ta podstawa będzie w wielkości tego stołu. Więc trzeba zdefiniować, czego ta szkoła ma uczyć i jakie kompetencje, jakie umiejętności to dziecko ma mieć
składane.
Ale wiecie, nie będzie jak głosem. Powiedzieć wbrew temu, co pan mówi, minister pokazuje, że maturą można manewrować na 2 miesiące przed egzaminem, więc nie bądź w pracy. Natomiast problemem
Ale właśnie na moją chciałą zmianę.
problemem społecznym są dzieci ukraińskie i wydaje się, że to nie będzie tylko problem edukacji, to będzie problem nasz społeczny. A jeżeli chodzi o psychologów, to mamy w tej chwili 14,5 tysiąca etatów, a z przelicznika ministra wynika, że powinno być mniej więcej 90 tysięcy. Tak. Dlaczego ich nie ma? No. Dlatego, że nie ma kasy po prostu.
A czy wy macie dane na kartę? Mogę potem podejść i
wziąć? Myśmy opierali się na tym, co Mel nam powiedział, że w tej chwili mamy po tej reformie 14,5 tysiąca etatów psychologów. Ale jeżeli by dał rozporządzenie, gdzie myśli, że na każdej stronie dzieci powinno być dodatkowo tam etat, no to tak mniej więcej z przelicznika wynika.
90 tysięcy.
Słuchajcie, to wydaje mi się, że jest dobry moment, żeby właśnie poprosić o taką taki pogląd z dystansem.
Spróbuję, dziękuję bardzo. Ja chcę powiedzieć tak, że bardzo wiele ważnych rzeczy tutaj zostało powiedziane. To, o czym Alicja przed chwilą mówiła i pokazała właściwie cały plan, który został już przez ostatni czas wypracowany, gdzie też miałam okazję uczestniczyć w dyskusjach na temat tego Obywatelskiego Paktu dla Edukacji. No, świadczy o tym, że środowisko jest zmobilizowane w dużej części do tego, żeby spróbować znaleźć pewne wspólne porozumienie ponad podziałami, tak? Ja myślę, że jedna z takich ważnych decyzji, którą mógłby podjąć, nie wiem, czy to jest możliwe w naszej rzeczywistości do końca, no to jest próba właśnie tego odpolitycznienia, to o czym tutaj mówimy. Ja jestem dosyć sceptycznie nastawiona do tego odpolitycznienia, biorąc pod uwagę także swoje doświadczenie jako eksperta pracującego w zespole doradczym pani minister w poprzednich, że tak powiem, wydaniach politycznych, ale spróbujmy, bo coś zostało jednak osiągnięte i mamy takie przykłady w krajach niektórych, gdzie udaje się osiągnąć coś, co jest takim porozumieniem ponad podziałami politycznymi. I myślę, że jeżeli tutaj taki rodzaj współpracy został już osiągnięty, to możemy odgrywać pewną rolę i naciskać, tak jak mówiłaś, żeby to jednak przeforsować. Potrzebny nam jest niewątpliwie w tym momencie jednak minister, ale minister taki, który będzie właśnie osobą potrafiącą uspokoić te emocje i zachęcić do tego, abyśmy właśnie taką współpracę podjęli. Podjęli współpracę, która będzie łączyła te podmioty, które są bardzo ważne w edukacji, to znaczy właśnie organizacje i pozarządowe, i organizacje rządowe, i samorząd, i ludzi, którzy zajmują się ekspercko też tą edukacją, bo ja jestem teraz po takim kongresie mazowieckim edukacji, który robiliśmy na Uniwersytecie Warszawskim, to jest pierwsze wydarzenie, mam nadzieję, z cyklu, gdzie próbujemy budować sojusz między tym światem akademickim, a światem nauczycieli, praktyków, tak? I ja wiem z własnych doświadczeń, jak bardzo to jest potrzebne nauczycielom, teraz szczególnie w tej sytuacji tak trudnej dla nich, która jest związana nie tylko z finansowymi sprawami, bo to Państwo tutaj dobrze to podkreślają. To jest oczywiście rzecz, którą absolutnie trzeba rozwiązać i te postulaty, które tutaj są, a się absolutnie zgadzam z tym powiązaniem ze średnią krajową, to trzeba by przeforsować, ale tutaj też chodzi o jeszcze jedną rzecz bardzo istotną, o odbudowanie tego zaufania społecznego do tego zawodu. Tak? Te badania, tak, tego, i tutaj jest kwestia rodziców także. Te badania, które robiliśmy chociażby w Warszawie, o których ja tutaj mówiłam podczas Warszawskiej Rady Edukacyjnej, świadczą o tym, jak trudna jest psychologicznie ta sytuacja nauczycieli i to w relacji także z rodzicami. Tak? W relacji z rodzicami i zadbanie o ten dobrostan psychofizyczny uczniów, ale zadbanie też o dobrostan psychofizyczny nauczycieli, bo o tym mniej mówimy. To jest zadanie, które możemy próbować realizować moim zdaniem w kooperacji właśnie z samorządami. Myśmy tutaj po tych dyskusjach w naszej Radzie tej Warszawskiej mówili, że przydałyby się chociażby jakieś działania takie natury także medialnej, które wspierałyby pokazywanie dobrych praktyk, pokazywanie w ogóle roli nauczyciela jako tego, który podejmuje wysiłek i odpowiedzialność w takich warunkach, jakich funkcjonuje, za przyszłość tych naszych dzieciaków i że to jest wspólne zadanie, tak? To jest wspólne zadanie i rodziców, i nauczyciela, i my nie możemy być po obu stronach, że tak powiem, barykady, tak? Mhm. Więc myślę, że to zwrócenie się, to chciałabym podkreślić, do rodziców, ale nie na zasadach takich, jak to było do tej pory, że się wybiera jakieś grupy, które będą przeforsowywały swoje interesy, tak? Tylko żebyśmy, my tu mówimy dużo o partycypacji, tak? Moim zdaniem partycypacja rozumiana jako element funkcjonowania nas wszystkich, tak? To znaczy uczniów, rodziców i nauczycieli w szerszej skali, tak, jest jakimś sposobem na próbowanie odpolitycznienia właśnie tej edukacji. Nie wiem, czy się Państwo z tym zgodzą. To znaczy jakby dywersyfikowanie tej odpowiedzialności, tak, i pokazywanie, że my mamy możliwość rzeczywistego wpływania i ten głos nas się liczy.
I przenoszenie jej na niższe poziomy.
Na niższe poziomy, tak. Co do tego pomysłu tej Rady Edukacyjnej, tutaj ja bym bardzo chciała, żeby powstało takie ciało, które będzie niezależne i będzie rzeczywiście takim gronem osób z różnych obszarów, gronem zaufanym, eksperckim, tak, które będzie dzieliło te różne doświadczenia. Znowu moje doświadczenia związane ze współpracą, że tak powiem, z systemem edukacyjnym pokazują, że proszę Państwa, bardzo wiele materiałów, bardzo wiele badań zostało zrealizowanych w ciągu tych kilku dziesięciu lat, tak? Ja pytam, co z tego zostało wykorzystane w budowaniu polityki edukacyjnej, tak? Ja sobie przypominam rozmowy panią minister Hall na temat badań, które realizowaliśmy, z kolejnymi ministrami na ten temat. No i mam takie poczucie, że ten potencjał nie jest wykorzystywany, a warto zajrzeć trochę wstecz do tego, co się w międzyczasie także wydarzyło, czy się wydarza na bieżąco, tak? Więc uwaga taka związana z tym, o czym tutaj mówimy i tych działań, które mogą nastąpić. Proszę zobaczyć, że z tego, co powiedzieliśmy, zostały już wypracowane określone materiały. Zbudujmy jakiś zespół, który będzie takim zespołem, który pozwoli temu ministrowi usłyszeć to, co się już wydarzyło, tak? I skorzystać jakby z tego kapitału i potencjału, który został już wytworzony, tak? Nie zaczynać od początku. Nie zaczynać od działań, które pamiętam doskonale, to co było poprzednio, to już nas nie interesuje, ta reforma edukacji, która była, my zaczynamy od początku. I chciałam wam powiedzieć, że to nie zależy niestety od jednej określonej opcji politycznej. I nie da się wytłumaczyć, że to musi być pewna ciągłość, może nam się coś nie podobać tutaj. Zróbmy badania, żeby zobaczyć, w jakim kierunku my to możemy zmieniać. I dlatego o tym też chcę mówić. Zgadzam się tutaj też z tym, o czym Pan mówił, na to też zwrócić koniecznie trzeba uwagę. Mówimy o likwidacji tych kuratoriów, tak? Znaczy przede wszystkim mówimy z tego powodu, że one pełnią tylko i wyłącznie funkcję kontrolną, tak? A nie wspierającą, czy mieliśmy takie słowo ewaluacja kiedyś, tak?
Skończyło się,
tak?
Mieliśmy wspieranie.
Mieliśmy wspieranie. Może jednak spróbujmy się zastanowić, to jest potrzebne szkołom, to jest potrzebne systemowi edukacji, ale też oddajmy pewne prawo do tego w praktyce, tak? Bezpośrednio temu, co się dzieje w szkole. Szkoła może być przecież także miejscem, gdzie ta ewaluacja w związku z takim, a nie innym kontekstem funkcjonowania, z takimi, a nie innymi potrzebami się odbywa. Tak?
Ale to można bardziej nawet na doradztwie opatrzyć.
Tak,
ale ewaluacja wewnętrzna, właśnie tak. Słuchajcie, wszystko to jest fakt.
No,
już na moje serce. Rok temu pisać.
Tak. Tak. I jeszcze jedno zagadnienie, jeżeli mogę powiedzieć już trochę z naszego ogródka, to znaczy osób kształcących nauczycieli. Bo proszę Państwa, obserwujemy zjawisko zmniejszającej się liczby kandydatów na nauczycieli. Ono jest oczywiście konsekwencją tego statusu społecznego tego zawodu, tak? I tych sytuacji, które no zostały przez lata wytworzone, że to przestał być zawód atrakcyjny. To jest zawód taki trochę, na wszelki wypadek podejmują często kształcenie w tym obszarze kandydaci, no szczególnie w tym przedmiotowi. Tak? I mamy na przykład na uniwersytecie wydziały, które mają kandydatów, ale mamy też, proszę zobaczyć, no jest niby otwarta furtka dla osób, które mogłyby się przygotowywać do tego obszaru terapii pedagogicznej, wsparcia, ale okazuje się, że my nie rekrutujemy takiej liczby kandydatów. To jest 5-letni okres kształcenia, tak, który no, wymaga podjęcia pewnej decyzji, tak, czy ja chcę i jaką ja mam perspektywę. Tak. W związku z tym. Więc ja myślę, że tu znowu jest konieczne i to jest też jakiś obszar, nie wiemy jaki zakres będzie, bo pamiętacie, że to ministerstwo się zmienia. Czasami jest osobny moduł szkolnictwa wyższego, osobny i często te ministerstwa w ogóle ze sobą nie współpracują. To też znam z perspektywy, kiedy było tam. Może spróbujmy zbudować jednak, bo to jest ważne, jakąś wspólną płaszczyznę, bo ten status zawodu nauczyciela łączy się ściśle z naborem, tak?
Tak, kandydatów. Tak, z kształceniem, z brakiem nauczycieli i przeciążeniem pracy nauczycieli.
My się borykamy jeszcze z takim problemem, który jest związany z współpracą z samorządem lokalnym w momencie, kiedy chcemy stworzyć warunki dla tych kandydatów na nauczycieli, żeby oni się w odpowiedzialny sposób do tego zawodu przygotowywali, tak? Żeby weszli do szkół na system praktyk i żeby w szkołach była możliwość stworzenia mentorów, którzy będą z nami ściśle współpracowali. To jest bardzo, moim zdaniem, ważny obszar. Ja jestem teraz po świeżych doświadczeniach właśnie w Alii. Skarbi, jak oni to organizują.
7 lat to wymyślali. Tak. Słuchajcie, jak się pyta nauczycielki walijskie, czy wy wiecie o co chodzi, jaka jest podstawa, no jak to? Przecież myśmy to wymyślały.
Tak.
To pani tak głupio pyta.
Sama pyta się 7 lat.
Tak. Tak. Ale to nie mówię. No tak, to nie.
Pewnie u nas. I musimy to mieć 2 miesiące.
No ale to jest co innego w 2 miesiące, a co innego w parę lat.
Tak.
Pani profesor?
Jeszcze ostatnie tylko zdanie dotyczące podstawy programowej. To jest oczywiście praca na kilka lat. Tego nie można zrobić w krótkim okresie czasu, tak jak to się ostatnio odbywało. Ja kiedyś byłam poproszona o rozmowę dla jakiejś zagranicznej organizacji, jak się konstruuje podstawę programową w różnych krajach. I zadawano mi takie pytania, na które ja niestety nie byłam w stanie odpowiedzieć. Jak długo trwał proces pilotowania założeń podstawy programowej?
Zero.
Jak trwał proces wprowadzania tej podstawy
programowej?
Tak, tak. No więc to wiecie, to moja współpraca z Ukrainą, która była kilka lat temu, jak oni wprowadzają tą swoją podstawę programową, jak tam to się odbywało, tak? To jest też ciekawy przykład, pozytywny. Tak? Natomiast jedno zdanie. Ta podstawa programowa powinna mieć jak najsyntetyczniejszy i najbardziej charakter i pozostawić przestrzeń.
Z tym względu chociażby na to, co mówił prezes, no zmienia się świat.
Treści zintegrowane te treści, bo ta nowa z 22 roku walijska jest dobrym przykładem.
Dokładnie, tam jest idealnie, są i cztery po prostu obszary bycia uczniem i człowiekiem.
I słuchajcie, obszar w ogóle do zagospodarowania przez lokalne regiony, w których ta podstawa jest realizowana.
Dokładnie. Coś może być troszkę innego.
Oni mają to.
No, zrobimy to.
Dobrze. To teraz.
Jeszcze z ulą, albo.
Ale pamiętacie, że ta podstawa to była najbardziej tajna informacja.
No, tak, oczywiście.
A jeden z autorów potem dołączył do naszego zespołu Obywatelski Hit, bo do tej pory ma wyrzuty sumienia, że w tym brał udział.
Dobrze, to teraz fajnie, żeśmy sobie wszystko tutaj przedyskutowali. A teraz pan Andrzej. A teraz pan Andrzej nam powie, co z tego wyjdzie.
Nie, ja tego nie powiem oczywiście, dlatego że moje doświadczenia pracy w tej sferze.
Ja bardzo przepraszam panu, chociaż dyskusja jest tak ciekawa. jeszcze mam. Wszystkie pozostałe rzeczy przeczytałam. No, 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 dziękuję bardzo.
No, zabrałam.
Proszę.
Nie, nie to, to ten numer.
Numer.
A,
numer.
A ja mam podobną listkę, ale oddam. Podobną listkę, ale oddam.
Dobra. Dobra,
mogę komuś dać moje. Tyle.
Dobrze, pan Andrzej. Pan Andrzej żołnierz.
Dobrze, dziękuję bardzo. Więc ja nie powiem, co z tego można zrobić, ponieważ moje doświadczenia, jeśli idzie o edukację, sięgają czasów zamierzchłych. W związku z tym ja o niektórych rzeczach, o których panie żeście mówiły, to ja, czy państwo żeście mówili, to ja słucham jak o rzeczach nowych. W związku z tym no nie wszystko wiem i nie na wszystko mogę odpowiedzieć. Natomiast jest 1 września. 1 września ministrem jest dalej Czarnek. We wrześniu ustawa budżetowa, projekt ustawy budżetowej wpływa do Sejmu. Niezależnie od tego, jak daleko sięgać będą kompetencje, prerogatywy i wola nowej władzy, no to jest pytanie o to, jakie są realne możliwości państwa. Dlatego, że my wciąż nie wiemy w ogóle, na co nas stać. Ponieważ wszystkie liczby dotyczące sytuacji gospodarczej Polski są delikatnie mówiąc, albo zafałszowane, albo skrzętnie ukryte. W związku z tym my nie wiemy, jakie jest zadłużenie i nie wiemy, na co będzie nas stać. Ja się oczywiście, jako każdy człowiek, który miał w życiu do czynienia z problemami edukacji, uważam, że podstawą jest wynagrodzenie nauczycieli. Natomiast, bo to jest także kwestia ich prestiżu, ich pozycji społecznej, stosunku rodziców do nauczyciela, to o czym państwo mówiliście w ostatnim tygodniu. Dzisiaj pomiędzy rodzicami a nauczycielami jest wrogi stosunek. Więc to jest też w jakimś sensie pochodna sytuacji materialnej. Natomiast czy to jest realne, czy nie? To tego nikt z nas nie wie. Bo posłużę się teraz przykładem rolników, którzy akurat protestują i usiłują coś wybrać.
Kasa jest.
Słucham?
I kasa jest na dopłatę.
No tak. Tylko.
I blokujemy Ukrainę.
To znaczy właściwie jej nie ma.
Właściwie jej nie ma.
Ale jeśli mogę tylko jedno zdanie wprowadzić w to, o to
nie mam.
Dlatego, że już zapowiada Prawo i Sprawiedliwość, że przed wyborami rzuci otóż taką obietnicę. Znaczy, no, wprowadzi, że zrealizuje unijne wytyczne dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 60% średniego wynagrodzenia za pracę, czyli 4100. Minimalne wynagrodzenie. Rzucą przed samymi wyborami.
No tak, tylko czy 4100 to będą 4000 w tym realnym wymiarze, jaki jest dziś. Prawda? Bo przecież my możemy wszystko napisać.
To nauczyciel mianowany tylko będzie miał właśnie tyle.
Tylko za chwilę 400 będzie najniższą płacą.
No o to mówię właśnie.
Więc to nie mamy tego. Ale wracam do tych rolników. Otóż oni o jednej rzeczy mówią. To znaczy oni mówią tak, przestańcie nam wciskać kit. O tym, że pracuje, że powołane są jakieś zespoły, które będą pracować i będą wymyślać dla nas świetlaną przyszłość. Tak. Natomiast my chcemy usłyszeć kilka konkretów. I tak mi się wydaje, że jeżeli ten minister ma coś powiedzieć, prawda, który będzie, bo to niezależnie od zmiany konfiguracji, to on będzie, to on musi ograniczyć swoją wypowiedź do tych kilku elementów, które mają charakter możliwy do zrealizowania. Ponieważ nic tak nie zrobi nowej władzy źle, jak obietnica, która nie ma pokrycia. Jak to, która się okaże niemożliwa do zrealizowania. Bo to jest odtworzenie pewnego syndromu, z którym mieliśmy do czynienia do tej pory. Właściwie stale do czynienia mamy, to znaczy jest bardzo dużo słów, piana się aż unosi, natomiast nic z tego wszystkiego niewiele wynika. W związku z tym na pewno trzeba mówić o ograniczonej liczbie tych obietnic, prawda, ale tych elementów programu, które by trzeba było przedstawić. Wydaje mi się, że tak czy owak, z uwagi na te uwarunkowania terminowe i finansowe, właściwie wszystko to, o czym mówimy, to jest od 1 września 2024. To znaczy, że tego, co by się dało zrobić pomiędzy listopadem a nie wiem, styczniem, prawda, czy lutym, ja zakładam, że budżet nie będzie uchwalony wcześniej, jeżeli w ogóle zostanie kiedykolwiek uchwalony, że nie będzie to wcześniej jak pod koniec marca, czy nawet później. W związku z tym niewiele się chyba da w tych konkretach to wszystko wybrać. Więc żeby było tego niewiele, natomiast żeby miało to taką zaletę, że będą to wszystko rzeczy, które są możliwe do zrealizowania i które będzie można pokazać. Jako stary biurokrata jestem przeciwny funkcji ministra edukacji. To znaczy uważam, że można byłoby spokojnie z niego zrezygnować, ale nie wydaje mi się to realne.
To tak, jestem z panem.
Tak. I nie wydaje mi się, że tak powiem, możliwe, żeby zrezygnowała z tego rządząca opcja polityczna, obojętnie kto nie ma. Tak. Jest pytanie o to, czy można sobie wyobrazić ministra edukacji jako kogoś, kto jest neutralny. Wydaje mi się, że teoretycznie może. Natomiast czy jakakolwiek opcja polityczna zrezygnuje z ministra, prawda, który ma wpływ na duszę, prawda, to ja tego raczej musiałbym zaprezentować jakiś pogląd sceptyczny, ponieważ żyję już dostatecznie długo na tym świecie i nie widziałem jeszcze takiej władzy, która by z tego zrezygnowała.
No dlatego mu trzeba odebrać ten wpływ na duszę.
Tak, w związku z tym jest oczywiście pytanie o to, czy tak.
Jak to zrobić?
Państwo mówicie, że podstawa programowa to jest długi proces. Ja słuchałem nie tak dawno takiej, wydaje mi się, mądrej panienki w jakiejś dyskusji telewizyjnej, która powiedziała, że właściwie jedyna rzecz, która jest do zrobienia, oczywiście ona powiedziała to, co wszyscy mówimy i co wszyscy wiemy. To znaczy nie robić żadnej reformy, broń Boże, strukturalnej. Dlatego, że pacjent umrze. Nie ma takiej możliwości. No, natomiast ona zaczęła od podstawy programowej jako czegoś, co się da zrobić. I to w stosunkowo krótkim okresie czasu.
Ale to ja znam tę panienkę mądrą, to jest Iga Kazimierczyk i ona jakby chciała wybrać jedną rzecz, która jest na pewno ważna, ale na pewno nie twierdzi, że to się za szybko zrobi.
No to się wykłada na egzaminy.
To znaczy jedyne, co można, i tu jakby wszyscy się zgadzają, że można coś powyjmować i powiedzieć, to są wreszcie obowiązkowe, to fakultatywne i pracować nad nową formułę kompetencji.
Czy się da odchudzić?
Tak, da się odchudzić. Da się szybko, dlatego to nie wystarczy.
W stosunkowo krótkim czasie.
Tak.
Czy się da odchudzić?
Odchudzić na pewno się da, nawet do pierwszego
sprawa, która mi się wydaje możliwa, a o której była tu mowa, ale wydaje mi się ona możliwa, to jest odbiurokratyzowanie, wyrzucenie całej masy przepisów, które są po prostu zbędne. Bo to się pojawiało tutaj we wszystkich właściwie głosach, ale...
Przepraszam, że panu wchodzę słowo. Wydaje się, że nasza mentalność.
Dokładnie chciałam to powiedzieć, że mentalność trzeba zmienić.
To, co pan mówi. My lubimy, jak ktoś nami zarządza, ktoś to reguluje, ktoś to porządkuje. Jeżeli patrzymy na jakby szerzej tego metafizowa, to zauważmy, że w obecnym stanie rzeczy w naszym kraju, w tym wszystkim, co się dzieje, to my uwielbiamy, jak nam się kieruje, zarządza, decyduje, bo to zwalnia nas jakby z odpowiedzialności, bo to może jest przyczyna, dla której przy tych wszystkich aferach, które są w różnego rodzaju przekrętach i tak dalej, rządzącym nie spada, bo jakby nie ma wrażenia po tej stronie opozycji, że albo inaczej szerszej opinii publicznej, że jest siła sprawcza, która potrafi dać coś nowego. To jest trochę taka, nie wiem, bo może sowiecka mentalność. Nauczyciele wbrew pozorom lubią, jak się da im gotowy rozkład, gotowy materiał, gotowy papier.
No pewne dosłownie mówię.
Zgoda, tak, ale tu naszą mentalność trzeba zmienić, także w procesie kształcenia tychże nauczycieli.
Ale to jest to, co nam pamiętam, jak było 89, jak wszyscy mówili, przecież to jest homo sowieticus, to się nigdy nie zmieni. jak te sprzedawczynie, jak te panie w okienkach, kurczę blade, po roku, no może było zupełnie inaczej. Ja naprawdę wierzę, że to nie jest, znaczy mentalność nie jest wykuta w kamieniu, mentalność jest odpowiedzią na warunki, które tworzy system. A system tworzy warunki do kontroli. No, 3 lata może, 4. Ale słuchajcie, jak nie zaczniemy, to nigdy nie
zaczniemy. Przepraszam bardzo, ja muszę uciekać, bardzo dzięki za zaproszenie.
Cześć, hej.
W mojej szkole, którą kierowałem, zmieniałem wszystko. Bo dla mnie partnerem po tej drugiej stronie był niejaki Jacek Ambrożek. Kto się dzisiaj jest w stanie dodzwonić do nie do mojego szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów, ale nawet do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Myśmy w szkole, że w 89-90 roku zrobili rewolucję, nie pytając nikogo o zgodę
i
nie.
A i to jest tak.
Ale to była jedyna szkoła w mieście, ale reszcie no. Kiedyś rozmawiamy z Polskim,
ale jest mnóstwo teraz takich, które mają to się albo kryją,
albo się kryją. Jedna z najlepszych dyrektorek jednej z najlepszych szkół w Warszawie powiedziała, ja nie czytam tego, co muszę robić w ministerstwie. Ja robię swoje, mam za sobą.
No mówiła mama rodziców, który już
szukł. No to i ona zrobi świetną szkołę.
To pewna zgoda z sobą, tylko że my musimy dać temu środowisku pewne poczucie bezpieczeństwa, że robiąc coś nowego, nowatorskiego, nie wywróci. Znaczy nie uderzymy sami siebie, nie pojawi się minister, który powie, łamiesz reguły, więc kto nie z nami, ten przeciw z nami, no, będzie ukarany dyscyplinarnie.
Ale tu była słuszna uwaga, że odbiurokratyzowanie.
Właśnie. Zacznijmy, wróćmy do tej myśli właśnie, odbiurokratyzowanie.
Tak. Padało tu bardzo wiele przykładów takich biurokratycznych czy pawielkowych idiotyzmów, no więc tak. Tego, więc ja nie mówię niczego specjalnie odkrywczego. To znaczy, wydaje się, że w tej powodzi różnych instrukcji, cyrkularzy, jakichś, prawda, sprawozdań i tak dalej, które są naprawdę w wielu przypadkach absurdalne. Ja nie mam osobistych doświadczeń, ale jakby w otoczeniu mam takie głosy od nauczycieli, prawda, że tego, które to mówią, że cała masa rzeczy, o których się od nich wymaga, są po prostu całkowicie zbędne. No więc to tyle, jeżeli idzie o biurokrację, ale zwracałbym uwagę przede wszystkim na to, żeby ograniczyć chęci. To wszystko można sobie powiedzieć w tak zwanej dalszej perspektywie, ale na początek to, co ma być zrealizowane, powinno być zrealizowane, bo to jest, że tak powiem, warunek przetrwania takiego pomysłu czy takiego konceptu. Który mógłby się zahaczyć na jakiś dłuższy okres czasu. Bo w przeciwnym wypadku będziemy zmieniać opcję polityczną za 4 lata.
Dobrze, szanowni państwo, teraz tak, jesteśmy trochę już po czasie, więc chcę zapytać, czy mam jeszcze chwilę, bo chciałem jeszcze parę takich wrzucić spraw, pomysłów, wynikających z dyskusji. I chciałem zapytać, jak zobaczyć, jak państwo zareagują.
Dobrze,
10 minut, to czyli ja krótko pytam, a państwo szybko odpowiadają, możliwie konkretnie. Znaczy, mam takie generalne pytanie, bo ja bym chciał, żeby ta zmiana polegała przede wszystkim na tym, żeby jakby powiedzieć nauczycielom, róbcie teraz tak, jak wy uważacie za stosowne, żeby było najlepiej. Nie bójcie się tych kontroli, tych, nie patrzcie na te papiery, które wam do tej pory wiązały ręce. My te papiery teraz jakby likwidujemy, tak? Odchudzamy podstawę programową, wybierajcie z tej podstawy programowej to, co uważacie za najważniejsze. Czujcie się wolni, czujcie się jakby gospodarzem tego, co się w tej szkole dzieje. I teraz moje pytanie jest takie, czy nauczyciele tego chcą? To jest to, o czym pan prezes powiedział przed chwilą. Czy nauczyciele są gotowi, żeby powiedzieć, fajnie, do tej pory byliśmy przygnieceni tym właśnie tą atmosferą, było to w szkołach jak duszne, a teraz już będziemy robić tak właśnie, mamy pomysły w głowach i ten, czy...
Jedni tak, przyszła chaosa.
Jedni nie. Wydarzyć to tak. Nauczyciele nie są gotowi, żeby od ręki jakby z tego przytłoczenia pracą, zwłaszcza, że no, jak nawet od samego powiedzenia nie zmieni się sytuacja kadrowa. Nie stanie się, że ten... No właśnie. A nauczyciel, który pracuje 50 godzin tygodniowo, nie jest w stanie kreatywnie jeszcze dodatkowo tworzyć programu.
Okej.
Po prostu, fizycznie on nie ma na to przestrzeni.
Natomiast no, nie możemy powiedzieć, zlikwidujmy całą dokumentację, no bo pewno musi być. Ja tylko powiem o tym, że minister w ubiegłym roku tam zespół pracował nad tym odbiurokratyzowaniem niby i w zeszłym roku była kwerenda po przepisach i tych, które nie są wymagane, nie są wymagane. Szkoły poprzez kuratoria otrzymały to i co? I nauczyciele dalej robią samoocenę, chociaż nie jest to wymagany dokument, bo dyrektor mu mówi, żeby zrobił. Za chwileczkę, ponieważ zakończyła się praca nad dokumentami wymaganymi, czyli zrobiono kwerendę po wymaganych dokumentach od dyrektora, od nauczycieli, od specjalistów i za chwilę kuratorzy przekażą, jakie są wymagane.
No dobrze, ale jak ktoś powie, ale jak ktoś powie teraz, nawet minister, powie nauczycielom, słuchajcie, drodzy nauczyciele, teraz już tego od was nie wymagamy, nie musicie tego robić. Czy oni w to uwierzą, czy powiedzą, a ty jednak bezpiecznie jest, tak jak do tej pory.
Dyrektor wymaga.
Ja proszę państwa, nie możemy też paść w pułapkę prezentyzmu, czyli tego, że tak jest i tak będzie. Naprawdę jesteśmy w sytuacji niezwykle dynamicznej. I nie wiem, co się wydarzy, jak PiS wygra wybory i w ogóle wolę sobie tego nie wyobrażać, chociaż ostatnio trochę straciłam nadzieję, że to na pewno, że na pewno przegra, ale wydaje mi się, że my i to jakby potwierdza doświadczenie bardzo wielu szkół, nauczycieli i nawet gmin, że jak się stwarza pole takiej większej swobody, to nauczyciele powolutku, ostrożnie zaczynają z tego korzystać. To się nie wydarzy z dnia na dzień, ale po roku, ja jestem przekonana, że to, i to jest jedna rzecz, która się jest bezkosztowa. Narracja, że tak powiem, władz oświatowych, słuchajcie, szkoła jest wasza. To nie jest moja szkoła, chociaż jestem mądrym ministrem. Szkoła jest wasza, bo to wy siedzicie w tych klasach i to wy pracujecie. Osłabimy takie a takie mechanizmy. Dyrektor nie będzie od was wymagał pisania sprawozdania z realizacji przerwy i tak dalej, i tak dalej. Róbcie tak, żeby dobrze pracować i kreatywnie. I po roku, moim zdaniem, będziemy w innym miejscu.
Ale na końcu tego wszystkiego jest rodzic i jego zadowolenie z tego, czy to zdało egzamin, czy nie zdało egzaminu. Dostało się na tą uczelnię, czy tam nie dostało się na tą uczelnię. Więc ja z panią tu się zgadzam z Aną, że przykłady pociągają, rozmawiali Rzymianie, tak. I wobec tego, jeżeli te przykłady będą pączkowały, to my się w tym wszystkim potrafimy znaleźć. Tylko żebyśmy nagle nie popadli w euforię, że robimy wszystko, bo jednak to dziecko musi z jakimś kwantum wiedzy z tej szkoły wyjść, bo jest coś, co jest elementem
będzie w programie. Ale poczekajcie, ale czy to nie jest tak, że jednak nauczyciele mają też jakby no, poczucie odpowiedzialności? Znaczy oni wiedzą, że teraz nie zaczną sobie tam coś pod dużego palca, tylko oni wiedzą, że na końcu ten no, mają...
Tak, ale to, po drugiej stronie muszą być wymagania egzaminacyjne, które jakaś tam instytucja, ktoś to określi i powie, to musimy po prostu to musimy. To jak ty do tego dojdziesz, w jakim etapie, to już jest jeden
problem. Mamy bardzo dobry przykład z PiZy, że te wymagania egzaminacyjne nie muszą być oparte na treściach, mogą być oparte na kompetencjach i wtedy zamiast 2500 tematów w podstawie programowej mamy kompetencje oraz typy doświadczeń edukacyjnych, które dziecko ma mieć w szkole, typy pytań, typy eksperymentów, przez które musi przejść i które pozwalają nabyć wiedzę od lepszej strony.
Okay. Ja chcę zwrócić uwagę, że to pani się śpieszy, pani edycja.
Tak, no nie ma, ale jak ja słyszę o podstawie programowej, to nie mogę wyjść.
To drugie pytanie. Teraz tak. Znaczy, ja szczerze mówiąc sobie nie wyobrażam, żeby taki minister pochodzący ze środowisk demokratycznych nie zlikwidował HiT-u. Znaczy, mi się to nie mieści w głowie, żeby ktoś powiedział, okej, niech ten HiT zostanie do końca roku, albo właściwie nie zostanie do końca tego, jeśli już całego cyklu, tak? Do końca, aż się skończy.
Część nauczycieli proponuje, od razu powiem, dyrektor proponuje, żeby przenieść do przedmiotów do wyboru, nie likwidować, bo część zaczęła tego uczyć i to lubi. Tak. Inni mówią, zmienić podstawę. Bardzo szybko, bo to jest kompletnie aberracyjna podstawa. Tak. Naprawdę w miesiąc można tak. Są świetne materiały, między innymi bo obywatelski tak. HiT, który tworzyła. Jak ktoś chce, to nie chce tego uczy. Ale jako przedmiot do wyboru, a WOS trzeba przywrócić.
No dobrze, teraz jakby to zmierzam do tego, że no są, te pod, są podręczniki, tak, do Chin. Mhm. I teraz ci rodzice te podręczniki kupili. Mhm. I teraz jeśli im powiemy, bo teraz no, jakby nowy rząd też musi patrzeć na społeczne reakcje na to, co...
To jest nadmala ta podręcznik. Tak, to nie jest.
To nie jest
osiadłożny.
No nie jest, ale ktoś... Ale czekajcie, czekajcie, czekajcie.
Wspierający, pomagający może...
Tak, czekajcie.
Bo niemniej szacownie grozno czeka nam, jak wrócić piesu 22 minuty, muszę być.
Dobra.
Ja właśnie też.
No to, to ostatnia tak. Tylko... Znaczy, bo, rozumiem, że jeśli byśmy przywrócili WOS, schowali ten hit gdzieś tam, nie? Ale część ludzi kupiła już ten podręcznik do hitu, no to, 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 to musieliby kupić drugie podręczniki, tak?
Za dwa lata, podręcznik. Słuchajcie, zostawmy, to znaczy ja uważam...
Nie wypisujmy też podręcznika. Tak.
Bo niektórzy są jeden z podręczników. Tak.
Ale wiecie, tak, ale, dobra, ale spójrzcie na realia. No, ty, chyba jednak większość nauczycieli bierze jakiś podręcznik.
Nie, nie, nie. Do Hindu nie.
Do Hindu bardzo dużo ludzi nie wzięło. Połowa nie wzięła.
A Hindu to można spotkać na polskiej poczcie.
Ja wiem, wiem, to widziałam. Tak, tak. No dobrze, a na końcu jeszcze ostatnia rzecz, no bo spodziewałem się, że po tej ostatniej deklaracji ministra Czarnka ta sprawa karty nauczyciela się tutaj pojawi, a się nie pojawiła. Nie.
My już mamy dosyć nie, reagowania nie? Na nie przemocowe, prawda? Nie też. Ja bo ja właśnie
nie, nie, ale
nie o to chodzi.
W naszej, ale nie, w naszej dyskusji, znaczy co uważacie na przykład, że
ja mówiłam,
można zlikwidować?
Że trzeba różne rzeczy być może zmodyfikować, ale nie likwidować zapisu ustawowego pragmatyki zawodowej nauczyciela i to mamy w pakcie, ale trzeba o tym rozmawiać i to wy też uznajecie.
To trzeba by powiedzieć, to trzeba by powiedzieć.
Ale ja to mówiłam na początku.
Nie, ale w ramach tej deklaracji, o której mówimy. Odwołuję się trochę do tego, o czym mówił prezes, to znaczy mówił o tym, że no jest 4 czerwca. Jest jakiś obszar do zagospodarowania pomiędzy 4 czerwca a wynikiem wyboru, prawda, czy nominacjami rządowymi.
Znaczy,
i że to trzeba, to trzeba wypełnić jakoś.
To strona demokratyczna, demokratycznej opozycji jakby już na to jakąś odpowiedź krótką dała, nie wchodząc w niuanse. Powiedziała, że absolutnie nie jest za likwidacją karty nauczyciela. My nie chcemy tego tematu dmuchać. Tak. Nie mów to grać.
Nie mów, to jest przemocowy, tak. Po prostu, a teraz was walnę. I, tak. I zobaczymy, jak się zachowacie. No, po prostu. Ja też uważam, że nie należy się rozmawiać. Jeszcze tylko powiem o tą 4 czerwca, że my w ramach tego naszego próbujemy doprowadzić do tego, żeby coś więcej poza reakcjami na wypowiedzi Czarnka, żeby jakiś pozytywny program był. Jesteśmy z nimi umówieni, nie wiem czy to warto potem w tym, ale w końcu jesteśmy umówieni po majówce z tymi opozycyjnymi partiami, że oni wybiorą z tych propozycji 3-4, które są dla nich najważniejsze, bo strasznie byłoby ważne, żeby oni coś razem powiedzieli w jakiejkolwiek sprawie.
I w razie w imię spójnie.
W edukacji jest stosunkowo wysoki poziom zgody.
Tak.
Bo wszyscy chcą finansowania, wszyscy chcą lepszych pensji dla nauczycieli, wszyscy chcą
większej autonomii,
odchudzenia, naprawdę, tam jest...
To jest generalnie, to, tak jak ja pamiętam,
to
już jestem tutaj w reprezentacji akurat to my się zgadzamy z tymi postulatami, w zasadzie ze wszystkimi i to już parę lat temu też na brałam udział w różnych takich radach tworzących pewne programy, to te postulaty, które pani przytoczyła, ja o nich nie mówiłam jako takich pierwszych z punktu widzenia nauczyciela, ale one się pojawiają w deklaracjach od...
Tylko trzeba stanąć, kurczę, na tej scenie, podać sobie ręce,
dokładnie.
Tak robimy, jak zaczniemy rządzić. I to byłby przełom nie tylko w edukacji.
I to jest tak, i to jest dobra puenta tej dyskusji, więc to wyłączam. Czym prędzej, czym prędzej.
Zaczęliśmy.
Tak.